Właściwie to nie miałem tak zacząć, ale mam taką zakładkę w Biblii, ja kilka razy wam o niej opowiadałem. To jest taka moja przestroga, zawsze ją staram tutaj się trzymać, jak mówię kazanie. Na tej zakładce, którą kiedyś dostałem od mojego kolegi, który też czasami mówi do ludzi, jest taki gościu, który śpi w szóstym rzędzie, tak chrapie. I tutaj jest taki napis, jak dwójka młodzieży, jeden do drugiego mówi z ławek wcześniej, jak dorosnę, chciałbym być jak ten facet tam z tyłu. Także oby mnie to nie spotkało. Jeszcze jeden szybki wstęp. Kilka dni temu rozmawiałem też z jedną osobą, która słucha naszych kazań nagranych, to fajnie. Dobrze, że jest to wykorzystywane. I dowiedziałem się, że słucha naszych kazań biegając, bo tylko wtedy ma chwilę czasu. Obiecałem temu człowiekowi, że będę mówił w tempo, więc spróbuję dotrzymać słowa. Dzisiaj będziemy uczyć się z księgi Habakuka. Zanim więcej o niej, podam jedną historię. Historia nie jest do końca prawdziwa, natomiast ma ona zobrazować pewną sytuację, która pewnie niejednokrotnie w życiu każdego z nas się przydarzyła. A mianowicie wyobraźcie sobie sytuację, w której musicie gdzieś jechać, nie wiem, chociażby na dzisiejsze nabożeństwo, w którym coś macie do zrobienia, zagrać, powiedzieć kazanie, przygotować kawiarenkę, cokolwiek innego zrobić. I nagle się okazuje, że wasz samochód na parkingu nie chce odpalić. No to wtedy stajecie przed Panem w modlitwie i mówicie: Panie, no muszę tam być, podeślij mi jakiś samochód, muszę to jakoś zorganizować. Po czym nagle pojawia się sąsiad, który mówi: wie pan co, tak patrzę, jak pan tam kręci przy tym samochodzie, ja pana zawiozę, gdzie pan chce. Ja myślę sobie, no to super, chwała Bogu, szybko zadziałał. Po czym jedziemy i jego samochód psuje się w szczerym polu. I myślę sobie, no Panie Boże, co się dzieje? Nie? To po to mi dałeś pomoc, żeby zostawić mnie jeszcze bardziej w jakimś środku miasta. I o tym jest dzisiaj historia. Historia księgi Habakuka jest to historia Izraela. Izraela, który był podzielony, jak wiecie, na dwa królestwa. Na królestwo południowe, to jest królestwo Judy, i królestwo północne, czyli Izraela. Izrael w tym podziale, już w tej niewoli przebywa już dobre 400 lat. Habakuk jako prorok właśnie na samym końcu tego całego okresu występuje i prorokuje w królestwie Judy, około 600 roku. Jest to okres dosyć dużych przemian w tamtym regionie. Juda zajęta jest przez Asyryjczyków, zresztą nie tylko Juda, przez Asyryjczyków z ich stolicą Niniwa, o której tyle słyszymy od różnych proroków, od Izajasza, od Sofaniasza, od Nahuma. Wszyscy oni prorokowali, że kiedyś ta Niniwa zostanie zburzona, a Izrael zostanie wyswobodzony. Że Bóg zainterweniuje w sprawie swojego ludu i ześle wrogów, którzy zniszczą Niniwę. Tak też się dzieje. W Babilonii powstaje wódz chaldejski o imieniu Nabopolassar, niełatwe imię, ale przeszedłem przez to. Buduje on swoje królestwo. Buntuje się przeciwko Asyryjczykom i wypowiada im wojnę. Walczy kilka lat, nie udaje mu się to, a więc tworzy inne sojusze jeszcze z innymi ludami, które też przeciwko Asyryjczykom chcą walczyć. No i koniec końców zdobywa Niniwę i niszczy Asyryjczyków. proroctwo się wypełnia, Niniwa jest zburzona. Ale Juda przechodzi z rąk jednego, który ich ciemierzył, czyli Asyryjczyków, przechodzi w ręce drugich, czyli Chaldejczyków, którzy, jak się okazuje, wcale nie tylko chcieli ich wyswobodzić, ale weszli, zostali i dalej ich ciemiężą. Zwycięzcy właśnie tak dzielą się łupami i właśnie Chaldejczykom przypada cały Bliski Wschód, tak byśmy to dzisiaj nazwali. W tym właśnie okresie naród izraelski spod panowania jednego ciemiężcy przechodzi pod panowanie drugiego. I w tym okresie właśnie, dokładnie w tym okresie prorokuje Habakuk. Mówię o tym, ten wstęp daję, dlatego żebyśmy dobrze rozumieli, o co prosi Habakuk i dobrze, żebyśmy rozumieli, z czym on się zmierza w ogóle w swojej głowie. Zmierza się trochę z taką sytuacją w skali nieporównywalnie większej, niż ja opowiedziałem z tym samochodem. Izrael, który czekał kilkaset lat, wielcy prorocy wypowiadali, że przyjdzie wybawienie na Izraela i Niniwa zostanie zniszczona. I przychodzi to wybawienie i nagle zamiast wybawienia wchodzą w kolejny okres okupacji. I Habakuk musi z tym sobie poradzić w swojej głowie. Jak ma rozmawiać ze swoim Bogiem? Prosili, dostali i nagle się okazuje, że to, co dostali, to w ogóle nie jest to, o co prosili. Oni nie prosili o kolejnego ciemiężcę, prosili o wyzwolenie. A nie to dostali. O tych rozterkach Habakuka będziemy dzisiaj mówić. Jaka jest budowa tej księgi? To ci, którzy mają Biblię elektroniczną, nieelektroniczną, otwórzmy dzisiaj, trochę z tekstem popracujemy. Wszystko zaczyna się od pierwszych słów wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. I później od drugiego wersetu do czwartego czytamy skargę, którą Habakuk kieruje do Boga. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. O których ciemiężcach mówi teraz Habakuk? Odpowiadam, o Asyryjczykach. Jeszcze zanim przyszli Chaldejczycy. On, Habakuk, prosi o pomoc, żeby wreszcie Bóg przysłał pomoc i wybawił ich od Asyryjczyków. I Pan Bóg odpowiada od piątego wersetu. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jeszcze Pan Bóg mówi takie słowa w 11 wersecie. Potem, mówi o tych Chaldejczykach, potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Bóg odpowiada na prośbę Habakuka. Zresztą nie tylko jego, zapowiadał to przez wielu proroków, o których mówiłem wcześniej. Mówi: okej, zsyłam wam Chaldejczyków. Lud srogi, bierze wielu w niewolę. Wchodzą, wychodzą, przechodzą, niszczą, zniszczą Asyryjczyków. Habakuk od 12 wersetu mówi jednak drugą prośbę. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skałą ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. I tutaj już Habakuk prosi o tych drugich, żeby ich Pan Bóg wyrzucił. Tak jak z tym samochodem, najpierw raz się popsuł, Pan Bóg przysłał samochód, który jednak znowu się popsuł, proszę drugi raz, może ten już będzie taki, jaki trzeba. Od drugiego rozdziału, od pierwszego wersetu odpowiada, mówi dalej Habakuk. Muszę stanąć na swym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Co odpowie Bóg Habakuka na jego prośbę? Ciekawa postawa, jeszcze później będziemy o tym mówić. Musi stanąć na baszcie, musi stanąć na swoim posterunku. Musi cierpliwie i czujnie oczekiwać na odpowiedź od Boga. I Pan Bóg odpowiada od drugiego wersetu, drugiego rozdziału. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźnij się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tutaj padają te kluczowe słowa, które później wykorzystuje apostoł Paweł i nie tylko, ale głównie on w swoim nauczaniu. Oto niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zauważcie, tutaj nie ma tej odwróconej formy. Powinno być napisane, że niesprawiedliwy nie zazna spokoju, a sprawiedliwy co się stanie? No spokój zazna. Tu jest jednak napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Habakuk taką wiarę posiada. O niej uczy. O niej dalej będzie uczył też apostoł Paweł. O czym za chwilę będę mówił. Od 5 do 20 wersetu drugiego rozdziału jest wyjaśnienie opisanych złych rzeczy, złych postaw, które towarzyszą Chaldejczykom. W 5-6 wersecie czytamy: bogactwo jest zdradliwe. Człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju, rości sobie prawo do wszystkich. Plan w oczach ludzi był oczywisty. Mieli przyjść Chaldejczycy, mieli wejść, wyjść i miał być spokój. Ale to miał być tylko plan w oczach ludzi. Wiemy, że Bóg miał plan dla Izraela. Ma. Wiemy, dlaczego Izrael znalazł się w takiej sytuacji. Bo był nieposłuszny Bogu, bo gardził jego prawami. Dlatego nie została spełniona znaczy nie tyle nie została spełniona, ale dlatego przyszli kolejni, którzy ciemiężyli Izraela, Juda, bo nadal nie mieli pokory w oczach Boga. Podobnie zresztą jak Mojżesz, który szedł ze swoimi ludźmi z niewoli egipskiej. Mogli przejść szybko. Pamiętam, chyba w 40 dni musiało wymrzeć całe pokolenie, bo musieli nauczyć się Boga. W 18 do 20 wersetu czytamy, jacy ci Chaldejczycy byli, którzy ciemiężyli Izraela, ci drudzy już ciemiężcy. Pisze o nich Habakuk, cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? Posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią. Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna obudź się, a do niemego kamienia rusz się. Czy może on dać wskazania? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim cała ziemia, mówi Habakuk. Trzeci rozdział księgi Habakuka, ten ostatni, bo księga jest krótka, jest to modlitwa dziękczynna, potwierdzająca moc Boga, chwaląca Jego plan. Habakuk pisze, Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem w tym proroctwie, które od Ciebie mam, widziałem Twoje dzieło. W najbliższych latach proszę Cię, tchnij w niej życie i objaw je. W najbliższych latach tchnij w nie życie. Nie jutro, nie za tydzień, a może za miesiąc, dłużej nie będę czekał. No, rok. No to naprawdę już długo. Panie, w najbliższych latach proszę, tchnij w nie życie, w to, co widziałem, aby to się stało. Taką postawę dziękczynną ma Habakuk, o której możemy się uczyć. I na końcu, w 18-19 wersecie, końcowa postawa Habakuka, która onieśmiela. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Tak się kończy ta księga. Kiedy zobaczyłem to tło, zrozumiałem, o co Habakukowi chodzi. To nie jest kolejna księga, to nie jest kolejny prorok, który tylko mówi, jest źle, proszę, żeby było dobrze. On niesie na sobie ten ciężar, że mówi, było źle, miało być dobrze, modliliśmy się do Ciebie, myśleliśmy, że jesteśmy dogadani i nagle, no, Panie Boże, coś się stało. Bo to nie tak miało być, nie tak sobie myśleliśmy wszyscy tutaj na tej ziemi. Myśleliśmy, że już przyślesz tych ludzi, że już wszystko będzie dobrze. Bo i prorocy o tym mówili, i my się modliliśmy. A jednak no, nie zrobiłeś tego według naszego planu. Dalej nie jest tak, jak my byśmy chcieli. Jaka nauka płynie z księgi Habakuka? Pierwszy wniosek, który znalazłem, który chcę wam przedstawić jest taki. Bóg ma różne plany i w różny sposób odpowiada na nasze modlitwy. Bóg ma różne plany. Często, jak wiemy, Biblia też mówi o tym, Jego plany to nie są nasze plany, nie rozumiemy tego. Mało kto z nas chciałby czekać kilkaset lat na wybawienie, które okazuje się niewybawieniem, tylko kolejną lekcją. A już nie chcę lekcji, ja już chcę wybawienie. Dla nich pewnie więcej z tego kłopotu było. Tak sobie oni myśleli. Jak to się mówi, lepszy znany wróg niż nieznany przyjaciel. Drugi wniosek. No jednak Bóg używa i niewierzących, jak również używa naszych wrogów, by realizować swój plan w naszym życiu. Jesteśmy częścią większej całości. Bierzemy udział w większej całości, której nie rozumiemy. Jak możemy my jako mali ludzie, jako jednostka pojąć nawet to, co się dzieje, nie wiem, w naszej wspólnocie, jaki Bóg ma plan, a co dopiero w naszym mieście, a co dopiero w naszym kraju. Nie rozumiemy. Może nigdy nie zobaczymy tego z wysoka, tak żeby rozumieć całość, tak żeby widzieć ten cały kontekst, tak jak Izrael tego nie widział. Kolejny wniosek. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale wiara to nie jest religia. Tak jak zacząłem dzisiejsze nabożeństwo. Nie przychodzimy tutaj tylko dlatego, że w niedzielę trzeba przychodzić do kościoła. Przychodzimy tu dlatego, bo wierzymy. Wierzymy w Boga, który tutaj jest. Jest wszędzie, ale tutaj możemy dzisiaj z Nim się spotkać, my wszyscy razem, jako wspólnota. Przyprowadza nas wiara, że coś będzie tutaj miało miejsce. Wiara to nie są tylko myśli, ale wiara to są także i czyny. Jakub o tym mówi w 2 rozdziale, w 17 wersecie. Wiara to są czyny. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara ta powoduje, że idziemy drogą ucznia Chrystusa. Bo to jest naturalny krok każdego, który zdecyduje się wierzyć, że Chrystus umarł za niego na krzyżu. I że Bóg Ojciec posłał Chrystusa, żeby za nas umarł, żebyśmy mieli do Niego dostęp. Naturalnym krokiem dalszym jest to, że stajemy się uczniami. Ale uczniami to nie tylko siedzącymi i słuchającymi, ale przede wszystkim uczniami, którzy idą i to robią. I tutaj mały przeskok. W Dziejach Apostolskich, które nie proszę, abyście otwarli, w 1 rozdziale czytamy taką krótką historię od 6 do 8 wersetu. Dzieje apostolskie, 6 werset, 1 rozdział, to jest sam początek. Chrystus umarł, zmartwychwstał i za chwilę będzie powzięty do nieba. Tu jest rozmowa, dialog pomiędzy uczniami a Chrystusem, który jeszcze jest na ziemi. Za chwilę będzie wzięty do nieba. Gdy oni tedy szli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Habakuk prorokuje w momencie, w którym słyszy od Boga: tak, pomogę po raz drugi. Habakuk mówi kilkanaście lat. Mogę poczekać. Habakuk nadal nie rozumie. My dzisiaj z naszej perspektywy historii możemy rozumieć, jaki Bóg miał plan dla Izraela. Uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, jeszcze przed Jego śmiercią nie rozumieli, co to znaczy, że Bóg ma plan wybawienia dla Izraela. Pamiętacie, jak mówili, nie? To tym królu, który, no to gdzie ten król? Gdzie te orszaki? Gdzie to wojsko, które ma nas wyzwolić? Jezus ich uczy i mówi: nie tak. Wjeżdża na osiołku, bez orszaku, z chorymi, ślepymi, trędowatymi, kilku rybaków, prości ludzie. Gdzie to wojsko, gdzie ten orszak? Wydawałoby się okej, powiedział im, zrozumieli. Umiera na krzyżu, zmartwychwstaje, spotyka się z nimi. I co oni mu mówią na ostatnim spacerze? No to kiedy to w końcu nastąpi, to wybawienie? Zobaczcie, ile może Bóg mówić do człowieka. I wtedy im Jezus odpowiada: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej przygotował. Niektórych planów nie zrozumiecie. No jak widać, no mówił im wiele lat. Chodził z nimi. Uczył ich. My też z nim chodzimy. Wiele lat uczy nas, mówi do nas. Ale są rzeczy, są chwile, których nie zrozumiemy. Ale tam jest ciekawe sformułowanie w Dziejach Apostolskich. Mówi: nie o to chodzi, żebyście tylko rozumieli te wszystkie rzeczy, bo człowiek chciałby to wszystko pojąć. Ale tam jest ważniejsze sformułowanie. Ale dostaniecie Ducha Świętego, abyście szli i byli mi świadkami. To jest cel. Nie tylko znać chwilę, miejsce, pojąć i zrozumieć. Jeśli będzie nam to dane, jeśli otrzymamy łaskę, jeśli będziemy prosić i jeśli otrzymamy łaskę, bo nie zawsze tak będzie, to zrozumiemy. Przypomnę Hioba, który nigdy do końca nie zrozumiał, co miało miejsce. Nie zawsze zrozumiemy. Ale nie taka jest nasza rola, nie takie jest nasze posłannictwo. Mamy Ducha Świętego, aby iść i być świadkami. Mamy iść i działać, reprezentować Go na tej ziemi. Kolejna nauka z Księgi Hioba. Postawa czujności, postawa cierpliwości, postawa poświęcenia wyczekiwaniu na odpowiedź Boga. Piękny jest ten obraz, jak Hiob mówi, stanąłem na swojej baszcie, stanąłem w czujności na swoim posterunku, żeby wypatrywać odpowiedzi Bożej. Nawet nie reakcji, nie, że już się to stanie, odpowiedzi. Ile jest naszych modlitw, które wypowiadamy i nie czekamy odpowiedzi. Już nie mówię, że nie walczymy w tej modlitwie, ale czasami nie oczekujemy już odpowiedzi. Powiedzieliśmy, pomodliliśmy się. Hiob oczekuje w czujności, żeby Habakuk, dziękuję właśnie, Habakuk oczywiście, oczekuje w czujności, w cierpliwości, oczekuje odpowiedzi od Boga. I gotowy jest czekać całe lata. I ostatnia nauka z Hioba. Moja siła jest w Bogu. Habakuk, mówię Hiob, się włączyła płyta, przepraszam. Jak powiem do tej pory Hiob, chciałem powiedzieć Habakuk. Będzie prościej. Moja siła, mówi Habakuk, jest w Bogu. Pochodzi ona od Boga. Mówi to w końcowych wersetach trzeciego rozdziału, końca swojej księgi. On jest mocą. Ale też mówi na koniec, że bez względu na to, jaka będzie odpowiedź, jego postawa jest taka, moja radość jest w Bogu. Nie wiemy, jaka będzie odpowiedź od Niego. Nie wiemy, kogo da i kogo pośle na naszą reakcję, na naszą prośbę. A może to nie będzie coś, co nam się będzie podobać, ta odpowiedź. Ale też wtedy Habakuk mówi, moja radość ostatecznie jest w Bogu. W tym, że z Nim jestem. A jak to do tego dołożymy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to mamy piękne przesłanie. Kilka punktów zastosowania. Czasy, w których przyszło nam żyć dzisiaj, trudne. Żyć i służyć przez ostatni rok i nie tylko, są dosyć trudne dla nas. Był moment, co kościoły były pozamykane, ciągle żyjemy w tej niepewności. Kontakty nasze są ograniczone. Bywają sytuacje, że ludzie umierają w szpitalach sami, nawet nie na COVID, ale po prostu nie można do szpitala wejść. Mało z tego rozumiemy. Krążą różne teorie, różne poglądy na temat COVID-u, na temat szczepień obecnych. Mało z tego rozumiemy. Ani jednej, ani drugiej strony nie krytykuję. Po prostu nie rozumiemy tego do końca. Próbujemy rozumieć, próbujemy się modlić, próbujemy wypatrywać, szukać odpowiedzi w piśmie. Nie wszystkie plany zrozumiemy. Zadajemy pytania, na które nie mamy odpowiedzi lub tych odpowiedzi nie dostrzegamy. Ważne, byśmy pamiętali, żyjemy w obliczu suwerennego Boga. O tym mówił Hiob, teraz mam na myśli Hioba, o tym mówił kaznodzieja Salomo. Bywa tak, że jesteśmy łapani jak ryby w sieci. Zresztą o tym też Habakuk pisał. Tak jest czasami z losem ludzkim. Nie znamy, nie rozumiemy. Żyjemy w obliczu wielkiego, potężnego Boga. Jego plany, Jego sposób działania, jakie drzwi nam otwiera, jakie ograniczenia na nas nakłada, to jest Jego wola. Tego nie rozumiemy, ale to nie ma nas zniechęcać. Musimy uczyć się pokory. W tej pokorze, to już jest drugi wniosek, drugie zastosowanie, w tej pokorze bądźmy aktywni w rozmowie z Bogiem, w wyczekiwaniu odpowiedzi. Nawet nie, że Bóg zrobi tak, jak chcemy, jak powiedziałem, ale w wyczekiwaniu odpowiedzi. Zabiegajmy o nią, prośmy o zrozumienie. Miejmy postawę cierpliwości i czujności. Nie wiemy, kiedy przyjdzie odpowiedź, nie wiemy, z jakim rozwiązaniem ta odpowiedź przyjdzie, ale stójmy czujni na swoich posterunkach. Trzeci wniosek, trzecie zastosowanie. Mamy żyć wiarą. Wiarą spójną z czynami. Wiarą, która nie jest religią. Wiarą, która wypełnia życie człowieka. Zamienia nienawiść w miłość. Zamienia niepokój w pokój. Czyni wszystkich ludzi braćmi. Z jednym ojcem. Wiary, która prowadzi do uczniostwa, do ruszenia się z miejsca w swym życiu. Także i dzisiaj jesteśmy w takim lekkim, powiedziałbym, po-covidowym pierwszym strzale i czasami jak się rozglądam wokoło, czasami też mnie to dotyczy, widzę, że usiedliśmy. Gratuluję tym z was, którzy nie usiedli, ale usiedliśmy częściowo. Trochę przestraszeni, trochę niepewni, trochę zamknięci w domach. Słyszymy o ludziach, którzy już nie przychodzą na nabożeństwa, żeby spotykać się z ludźmi, no bo mają ekranik w laptopie. Ruszmy się z miejsca. Zacznijmy działać. Myślę, że powoli usprawiedliwienie tym wszystkim, że nie było wiadomo, że nas wszystkich to zdziwiło, mija. A przynajmniej jeśli ten wirus z nami, bo o nim teraz mówię, zostanie jeszcze wiele lat, no to trochę już wiemy, jak z nim funkcjonować. Nawet już tutaj wiemy, jak maseczki nosić, w jakiej odległości siedzieć, jeśli nie nosić. Ruszmy się z miejsca. Ruszmy się z miejsca, żeby realizować swoje powołanie, o którym przypominajmy sobie nawzajem, jakie ono jest, co mamy robić. Bo o takiej wierze, mówi Habakuk, o takiej wierze, mówi apostoł Paweł. O takiej wierze apostoł Paweł pisał w Hebrajczykach, jak czytaliśmy dzisiaj rano, znaczy na początku nabożeństwa. O takiej wierze mówił o Abrahamie, Noem, Henochu, Sarze. O takiej wierze, czynnej, działającej. Kolejne zastosowanie, nie wasza rzecz, cytuję słowa Boże. Nie taka rzecz znać, nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które Bóg przygotował dla was. To są dzieje apostolskie. Ale weźcie moc Ducha Świętego. Bądźcie świadkami moimi, mówi Chrystus, do tych, których spotkał na drodze. I to mówi do nas. Czekajmy na odpowiedzi na pytania. ale jeśli ich nie dostaniemy, bierzmy to, co mamy. Mamy Ducha Świętego. I mamy nasze powołanie. Bądźmy świadkami Chrystusa. Na koniec już. Będę weselił się w Bogu mojego zbawienia, mówi Habakuk. Ostatnia moja rada, ostatnie zastosowanie to jest postawa wdzięczności, postawa ufności Bogu, iż jesteśmy w Jego rękach, że panuje nad naszym życiem bez względu na okoliczności, które widzimy ludzkim okiem. Nie wszystko zrozumiemy. Nie wszystko nam się będzie podobać. Ale nasza radość jest w Bogu, dzięki któremu tu jesteśmy, dzięki któremu żyjemy, dzięki któremu możemy nazywać się braćmi i siostrami. Nasza radość jest w Bogu, bez względu na to, jakie okoliczności nas spotykają, jak funkcjonujemy, jak jesteśmy poskładani życiowo, jaki jest nasz organizm. Pewne rzeczy są uniwersalne. Nasza radość jest w Bogu. Powołanie mamy wszyscy tacy sami. Tych, ci na wózkach i ci, którzy mają 15 lat, i ci, którzy mają 60 lat, i ci, którzy mają 80 lat. Powołanie mamy takie same. Boga mamy tego samego. I nasza radość w Bogu powinna, i myślę, że jest taka sama.